Państwa. Dzisiaj jest 10 grudnia 2009 roku. Nagrywam 43. odcinek podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Echa Rynku. Mam przyjemność gościć w siedzibie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Jacek Tyszko, analityk i makler Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.
Tak, tutaj dodajmy niezwykle znany analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Jacek, powiedz mi, zanim przejdziemy do głównego tematu naszego podcastu, czyli gdzie dzisiaj rozmawiali o oszczędzaniu Polaków na emerytury, o IKE, to powiedz mi, czym zajmujesz się w Domu Maklerskim? Czym w BOŚ-u się zajmujesz na co dzień?
A w Domu Maklerskim zajmuję się kilkoma sprawami. Można powiedzieć, pełnię funkcje wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne są związane z różnego rodzaju zawartością merytoryczną na stronach internetowych, czyli komentarze śródsesyjne, komentarze posesyjne, blogi, różnego rodzaju opracowania, które można znaleźć właśnie w serwisie bossa.pl. A działalność zewnętrzna jest bardziej związana ze współpracą z mediami, czyli tutaj z jednej strony reprezentowanie Domu Maklerskiego, ale z drugiej strony też przekazywanie wiedzy, jaka dotyczy rynku kapitałowego.
Ja CNBC, teraz ostatnio miałem przyjemność, znaczy przyjemność, w cudzysłowie, przynajmniej trochę chorować, więc miałem ten TVN CNBC włączony, to byłeś parę razy, widziałem.
Tak, regularnie. Regularnie się pojawiam w TVN CNBC, w TVN-ie, w Polsat News, Polsat Business, w Radiu PIN, w Radiu w pierwszym programie, w drugim programie, w Radiu Tok FM.
No, ostatnimi czasy u nas na konferencji Profesjonalny Inwestor, więc te osoby, które były, to miały okazję Cię poznać osobiście.
Tak, i sprawia mi to przyjemność, bo jeżeli mogę się podzielić swoją wiedzą i ta wiedza jest jakoś pozytywnie odbierana i jest pomocna dla innych, to ja wtedy bardzo chętnie uczestniczę w tego rodzaju spotkaniach. Prowadzę również szkolenia dla inwestorów czy dla pracowników w banku mniej lub bardziej regularnie.
Jasne, dodajmy jeszcze z kilku spraw organizacyjnych. Tak jak mówiłem, nagrywamy 10 grudnia, natomiast podcast ukaże się dopiero 21 grudnia. I przypominam, to będzie już tydzień trwania konkursu giełdowego, który ogłosiliśmy w zeszłym podcaście. Mamy, panie państwo, jeszcze tydzień, czyli do 28 grudnia trwa konkurs związany z oznaczeniem opcji kupna na wrześniowy, z terminem wykonania we wrześniu. Tak? Czyli jaką literką jest oznaczona wrześniowa opcja kupna. To jest jeszcze tydzień, czekamy odpowiedzi. W przyszłym 44 odcinku będziemy losowali nagrody. Dobra, przejdźmy do tematu głównego dzisiaj naszej dyskusji, czyli jak Polacy oszczędzają na emeryturę, a konkretnie jak, co możemy powiedzieć o pomyśle rządu sprzed kilku lat, czyli stworzenie indywidualnych kont emerytalnych. To jak ci Polacy oszczędzają na emeryturę, czy raczej niekoniecznie?
Generalnie oszczędzają, natomiast wydaje mi się, na samym początku oczekiwania były większe, bo kiedy program startował w 2004 roku i wtedy można było dokonywać pierwszych płat, to wtedy minister ówczesny pracy i polityki socjalnej, minister Pater, no, kreślił bardzo optymistyczne wizje, ile tych kont będzie i ile na tych kontach będzie. Natomiast program nieco się rozmienił na drobne, bo z jednej strony wpłaty, które można było dokonywać na IKE i które umożliwiają oszczędzanie bez podatku, przez pierwsze lata były stosunkowo niskie, co nie było szczególną zachętą. Nie pojawił się również postulowany przez środowiska pomysł, aby środki wprowadzone na IKE można było odliczać od podatku.
Znaczy w bieżącym danym roku, żeby ta zachęta nie była tylko długoterminowa, tak? Bo tam przypomnę, że na IKE nie ma podatku belki, tak?
Tak. Jeżeli chodzi o IKE,
to miało być główną zachętą, tak?
Tak, podstawową zaletą IKE jest to, żeby zachęcić ludzi do samodzielnego odkładania na emeryturę. I nie ma co się dziwić, bo jeżeli przypomnimy sobie ostatnie informacje na temat sytuacji ZUS-u, który ciągle musi pożyczać pieniądze, no to chyba dobrze mieć dodatkowe własne zabezpieczenie emerytalne. I IKE to jest, tak może jeszcze, żeby to podsumować, jeden z elementów naszego systemu emerytalnego. Kiedyś mieliśmy tylko ZUS. Później pojawiły się otwarte fundusze emerytalne, czyli pierwszy i drugi filar. W tych dwóch filarach w zasadzie jesteśmy, bo musimy być obowiązkowo i nie mamy żadnego wpływu na to, ile, gdzie i jak oszczędzamy. W trzecim filarze, czyli między innymi IKE, mamy już wpływ na to, jak chcemy środki pomnażać, a w jakich instytucjach, w jakie aktywa. No i w tym momencie mamy realny wpływ na to.
No mamy sami, tak. Znaczy to na każdych takich stronach internetowych typu bankier.pl, money.pl zawsze znajdują się jakieś kalkulatory, gdzie można sobie wpisać, że jeżeli zarabiam tyle, będę oszczędzał przez tam 40 lat, to jaka będzie moja emerytura? No i jak ja sobie tak robię, akurat miałem jakiś wykład dla studentów z tej tematyki, porobiłem takie przykładowe obliczenia dla studentów, to są zatrważające. O ile mężczyźni jeszcze mają to szczęście, że pracują do do 65 roku życia, to kobiety, które przychodzą na emeryturę wcześniej, to już ich sytuacja już jest dramatyczna, jeżeli chodzi o wielkość emerytury. Także no, musimy oszczędzać sami.
Musimy rzeczywiście oszczędzać sami, bo grozi nam z jednej strony wydłużenie wieku emerytalnego, a z drugiej strony to, że realne emerytury, te, które otrzymamy z ZUS czy z OFE, no będą po prostu o wiele niższe niż wszyscy spodziewali się jeszcze kilka lat temu, kiedy reforma emerytalna była przeprowadzona. Więc w tym momencie im więcej sami odłożymy, no to w tym momencie ta emerytura będzie bardziej spokojna.
Jasne, no, ale bo to już tutaj wspomniałeś poprzednio, że jakby chyba zabrakło tej zachęty bieżącej, tak? Że ta zachęta długoterminowa, że drodzy inwestorzy, tam przyszli emeryci, oszczędzajcie, a podatek zostanie wam darowany gdzieś tam za kilkadziesiąt lat, jest chyba za mało przemawiające do wyobraźni z tego, co widzę, że no, chyba zabrakło tej takiej zachęty krótkoterminowej, prawda, że odpisujcie sobie od podatku chociaż część.
Tak myślę, bo taka jest już natura człowieka, że jeżeli oszczędza, czy jeżeli coś planuje, to chce znać perspektywę czasów, w jakiej będzie mógł skorzystać z owoców tych swoich inwestycji, i im krótsza ta perspektywa, no tym lepiej. Im dłuższa, to tym więcej bonusów należy takiej osobie przeznaczyć, żeby ją w ogóle zachęcić. W przypadku TFI mówimy o 3-5-letnim okresie oszczędzania, natomiast tutaj jeżeli ktoś w wieku 20 zaczyna odkładać na emeryturę, no to jeżeli pomyśli sobie 40 lat przede mną, no to Nie każdy jest w stanie zaakceptować tak długi okres oczekiwania na zyski.
Jasne. A mówiłeś poprzednio, że jakby te prognozy Ministerstwa Finansów, jeżeli chodzi o otwarte rachunki IKE, były optymistyczne. Jakie były te prognozy, a jak teraz aktualnie wygląda aktualna liczba tych kont?
Z tego co pamiętam, pierwsze prognozy mówiły o tym, że liczba IKE przekroczy 2 miliony w ciągu kilku lat. Natomiast 5 lat minęło i mamy w tej chwili na koniec półrocza 2009 roku otwartych 833 tysiące IKE we wszystkich instytucjach,
czyli,
które tak
nie chcemy niespełna połowy tego, co były prognozy.
Tak, jest to niespełna połowa i trzeba zwrócić uwagę, że w ostatnim okresie liczba IKE niestety systematycznie spada. W analogicznym okresie rok wcześniej tych IKE było o niemal 40 tysięcy więcej. I prawdziwy boom na otwieranie IKE pojawił się na początku programu, między 2004 a 2006 rokiem.
Wtedy sam otwierałem w tamtych czasach, pamiętam jak dzisiaj.
Oczywiście, wtedy po kilkaset tysięcy rachunków w roku było otwieranych. Natomiast od roku 2007, co być może zbiegło się również z kryzysem na rynkach finansowych, tych rachunków jest otwieranych zdecydowanie mniej, a liczba starych zamykanych no niestety przewyższa liczbę tych, które powstają na nowo.
A znasz może jakąś strukturę demograficzną? W sensie, czy więcej osób młodszych posiada w ogóle IKE, czy też to są, nie wiem, może ludzie, którzy tuż przed emeryturą jeszcze chcą sobie pozakładać krótkoterminowe lokaty nieoprocentowane. Nie wiem, jak to wygląda?
Znaczy, kilka rzeczy wiem, bo dość ciekawe zestawienia przygotowuję na podstawie informacji przekazywanych przez podmioty, które prowadzą IKE, Komisja Nadzoru Finansowego, i takie raporty przedstawia do publicznej wiadomości, są one dostępne co pół roku. I według ostatniego raportu, właśnie na koniec czerwca 2009 roku, ta struktura jest w miarę równomierna, to znaczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę rozłożenie wiekowe co 10 lat, czyli grupa 51-60, 41-50, 61-40.
Która jest najwięcej reprezentowana.
Dokładnie. Mniej więcej się to rozkłada równo.
Równo.
Natomiast, tak, jest to po 20 kilka procent. Natomiast można powiedzieć, że jest taka pewna tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o grupę wiekową 51-60. Ale to może wynikać również z tego, że są to osoby o najbardziej stabilnych dochodach i najmniejszych obciążeniach, które po prostu mogą sobie pozwolić.
A dwa, że oni widzą ten koniec. To nie jest dla nich 40-letnia lokata terminowa, tylko to jest tam powiedzmy sobie 5-letnia, 10-letnia.
Dokładnie, perspektywa skorzystania z tego zysku jest dość bliska i to trzeba też wziąć pod uwagę. Natomiast jeżeli przyjrzymy się już strukturze poszczególnych podmiotów, bo mamy, to może warto wspomnieć, cztery grupy podmiotów, które mogą prowadzić IKE. Są to domy maklerskie, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i firmy ubezpieczeniowe. To o ile średnia jest dość taka zrównoważona, no to w przypadku domów maklerskich widać, że Tam raczej dominują osoby starsze, jeżeli chodzi o IKE w formie rachunku maklerskiego. To już nie jest 20%, tylko to jest 30 albo 40% w tej wyższej grupie wiekowej.
Aha, czyli żebym dobrze rozumiał, w tej grupie osób, które są tuż przed emeryturą, to oni w większości mają w domach maklerskich, tak?
Tak, osób procentowo jest najwięcej w domach maklerskich. Natomiast w innych instytucjach to się rozkłada w miarę równomiernie.
Mhm. A dobra, a to rozumiemy ten temat, który mówiłeś, że jakie instytucje mogą prowadzić, a to jakie formy może przyjąć to indywidualne konto emerytalne? To może być tak, jak ja mam. Lokata terminowe, taki tam
tak,
rachunek.
To jest ściśle związane. Kto prowadzi, co może prowadzić. Mhm, jeżeli chodzi o pierwszą grupę, domy maklerskie, wiadomo, że jest to forma rachunku maklerskiego. Jeżeli chodzi o TFI, są to rejestry, gdzie można nabywać różnego rodzaju jednostki towarzystw funduszy inwestycyjnych. Trzecia grupa to są banki i oczywiście są to najczęściej lokaty. Jeżeli chodzi o firmy ubezpieczeniowe, są to najczęściej różnego rodzaju polisy,
część... To produkty łączone, tak?
Oczywiście. Polisa,
czy część ubezpieczeniowa i część inwestycyjna.
Dokładnie. W ten sposób to wygląda. I w każdym przypadku te rachunki muszą być wyodrębnione, a środki osobno rejestrowane.
Mhm,
w przeciwieństwie, czyli można mieć jednocześnie jednostki uczestnictwa w TFI zwykłe i jednostki uczestnictwa, ale zgromadzone na IKE i w żaden sposób się nie łączy.
Jasne. A czy któryś z tych rodzajów rachunków jakoś, nie wiem, zdecydowanie byś odradził? Że powiedziałbym, drodzy Państwo, to nie jest najrozsądniejsze oszczędzanie przez któryś z tych produktów.
Wydaje mi się, że każda forma rachunku jest dobra, natomiast...
Jeżeli ktoś oszczędza już, to już bardzo dobrze, to już trzeba go pochwalić.
Natomiast
tak?
Dobrze jest skalkulować możliwe koszty i przychody, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład możliwość samodzielnego kupna obligacji na IKE, na przykład poprzez rachunek maklerski, to jedynym kosztem w tym momencie jest prowizja maklerska.
I koniec.
Tak, natomiast jeżeli wybierzemy sobie produkt TFI, gdzie będą jednostki właśnie funduszu, który inwestuje w obligacje, to tamtych kosztów będzie trochę więcej.
Oczywiście, wiesz co, bo nie wiem, tutaj my regularnie nagrywamy czasami jakiś podcast edukacyjny z Jarkiem Augustynowiczem, nie wiem, przykładasz tym, co
oczywiście
tam trzecie miejsce zajął w Parkiet Challenge, ono oprócz tego, że gra na kontraktach, to jest jakby też nastawione to myślenie emerytalne i oszczędzanie i jakby tutaj mamy rozłożone na części pierwsze, ile różnego rodzaju fundusze inwestycyjne no, pobierają bardzo wysokie prowizje o tego oszczędzania. Także też no, ja tu staram się podczas moich różnego rodzaju wystąpień mówiąc wprost zniechęcić ludzi do oszczędzania przez TFI, szczególnie jeżeli nie są aktywnymi inwestorami, bo mogą sobie to samo zrobić samemu poprzez rachunek maklerski. Tak?
I te prowizje. Dokładnie tak. Wszystko zależy od tego, kto jakim jest inwestorem i jaki chce wybrać produkt. Bo jeżeli ktoś sobie powie tak, chce zainwestować w giełdę, ale się na tym nie znam, to chyba lepiej jest kupić te jednostki TFI, prawda, w jakimś funduszu, nazwijmy to, który inwestuje w sposób zbliżony do rozkładu spółek WIG 20, prawda? Czyli kupujemy sobie WIG 20. No chyba, że pojawi się na giełdzie w końcu ETF na WIG 20 i będzie go można samodzielnie kupić na rachunek.
No teraz mini WIG-a można kupić, powiedzmy sobie, także.
No właśnie nie do końca tak, dlatego że jeżeli chodzi o to, co możemy kupić na rachunek maklerski, to niestety są tu wyłączone instrumenty.
Tak, że mimo tego, że na mini-wigu nie ma dźwigni, więc nie jest to tak, ten instrument o podwyższonym ryzyku, to że mówimy w kontekście IKE, to nie może tam być pochodnik.
Tak, teoretycznie ustawa daje taką możliwość, że można zawierać transakcje na instrumentach pochodnych, jeżeli służą one zabezpieczaniu portfela. Natomiast ocena tego jest tak problematyczna i tak dwuznaczna, że w zasadzie żaden dom maklerski tego nie umożliwi. Czyli inwestorzy mogą inwestować w akcje, obligacje, certyfikaty strukturyzowane, czyli te podstawowe instrumenty, które nie niosą za sobą dźwigni finansowej.
Jasne. Jeszcze wracając tutaj do twojej myśli, z którą się mógł o tym, że ktoś się nie zna na giełdzie, to powinien iść do TFI, to ja się oczywiście nie zgadzam, prawda? Także mam taką teorię, że jak ktoś się nie zna na giełdzie, to dla niego najlepszym momentem, najlepszym wyborem jest lokata terminowa.
Albo obligacje.
Tak, albo obligacje, bo jakby ta nieznajomość giełdy nie zwalnia inwestora od wyboru momentu, kiedy on powinien kupić na przykład jednostki funduszu inwestycyjnego, kiedy powinien sprzedać, bo to okazuje się, że to na przykład za straty na jego rachunku takim, nie wiem, kupiach jednostki inwestycyjne, odpowiada on sam, a nie ten zarządzający, bo oni tak naprawdę niewiele mogą zrobić. Oni, tak jak mówiłeś, bardzo często naśladują jakiś indeks.
Oczywiście, no ale warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli ktoś tak czy owak chce kupić jednostki IKE, przepraszam, nie jednostki IKE, jednostki TFI, to lepiej zrobić to jeżeli chcemy długoterminowo inwestować przez IKE niż poza IKE.
A na IKE nie będziemy mieć podatku. A przy tradycyjnym nie będzie podatek.
Czyli jeżeli wybieramy między TFI a TFI, to wybierzmy to TFI, gdzie mamy IKE, a nie gdzie tego IKE nie mamy. Tym bardziej, że od 2009 roku limity kwot, które możemy na IKE wpłacać, uległy znacznemu podwyższeniu. Wcześniej było to skonstruowane jako 1,5-krotność prognozowanego wynagrodzenia ustawy budżetowej na rok kolejny, a teraz mamy 3-krotność, czyli rok temu było to 4 tysiące, a w tym roku jest to ponad 9,5 tysiąca, czyli są to już kwoty warte grzechu.
Powiedziałem tak, z punktu widzenia takiego oszczędzania długoterminowego, emerytalnego, to te 9 tysięcy rocznie brzmi już moim zdaniem bardzo przekonująco.
Oczywiście,
tak?
nawet przy niskiej stopie zwrotu jako do obligacji czy lokat, no to ten procent składany przez kilkanaście lat no, da nam dużą różnicę względem takiej zwykłej lokaty, gdzie płacimy jednak podatek od belki i te 19% jest wprowadzane.
Oczywiście to ma ogromne znaczenie tutaj, także potęga procentu składanego to każdy student ekonomii powinien przerabiać od razu na pierwszy.
Każdy przerabia, ale nie każdy z tego korzysta.
Tak. Dobra, a jeszcze czyli tak, to był taki smutny wniosek, że niestety inwestorzy, generalnie Polacy zamykają te IKE, tak? Jest więcej tych umorzeń, tak, zamknięć rachunków niż nowo zakładanych. To chyba faktycznie wynika, że jak z kryzysu i troszkę, nie wiem, społeczeństwo zbiedniało, tak? Ludzie muszą kredyty spłacać i szukają gdziekolwiek pieniędzy.
Tak. To nie wynika tylko z tego, że IKE nam się nie podoba, ale trochę z sytuacji na rynku kapitałowym, czyli faktycznie te kredyty hipoteczne, które stały się bardzo powszechne i gdzie obciążenia wzrosły w związku z zachowaniem złotego.
A pracę raczej tracimy niż zyskujemy ostatnio. Także...
Dokładnie, stopa bezrobocia też rośnie, no ale zaletą IKE jest to, że nie musimy oszczędzać systematycznie, czyli jeżeli otworzyliśmy IKE, a to nie znaczy, że musimy co rok odkładać, co miesiąc, co dwa lata, możemy przez kilka lat nie odkładać w ogóle.
Tak,
to tylko
te
środki, oczywiście, które wcześniej zainwestowaliśmy, które cały czas będą procentować. Natomiast jest też grupa osób, która musi te środki wypłacić z różnego rodzaju powodów.
Są życiowe sytuacje.
Na szczęście taka możliwość jest, bo pierwsza ustawa o IKE nie dawała możliwości wypłaty środków przed terminem.
Nie było takiej możliwości? To było w projekcie, czy to było przez chwilę funkcjonowało?
Znaczy nie dawała, ale w tym sensie, że niosła za sobą bardzo poważne konsekwencje. Bo pierwszy projekt i pierwsza ustawa IKE brzmiała w ten sposób. Jeżeli oszczędzasz na IKE, płacasz i chcesz wycofać środki przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych, możesz to zrobić, zapłacisz podatek wstecz, ale już nigdy nie otworzysz kolejnego IKE. Nowa ustawa wprowadziła zmiany, to znaczy tak, jeżeli oszczędzasz, ale z jakiegoś powodu musisz środki wypłacić, to nie musisz wypłacać wszystkiego, możesz tylko część i od tej części zapłacisz podatek, jeżeli zarobiłeś, jeżeli nie zapłacisz podatku, a IKE może nadal funkcjonować. Dodatkowo, jeżeli nawet obecnie ktoś zamknie IKE, a nie ma uprawnień emerytalnych, może otworzyć kolejne, więc można powiedzieć, są bardziej liberalne zasady niż te, które były na początku i dobrze.
Dobrze, nie, to teraz jest
są okay. Bardziej życiowe.
Tak, no i oczywiście najważniejsze, jedną z bardzo ważnych tam fragmentów tej ustawy jest to, że IKE można transferować od instytucji do instytucji, czyli zmieniać sobie charakter tego IKE, który ja posiadam.
Tak, w tej chwili można przenosić aktywa między IKE, między tymi czterema grupami podmiotów, natomiast można posiadać tylko jedno IKE. To trzeba pamiętać, bo w przypadku, jeżeli ktoś sobie pomyśli, no tak, 9,5 tysiąca to trochę mało, otworzę sobie w kilku domach IKE i wpłacę sobie na przykład 5 razy po 9,5 tysiąca. Teoretycznie ktoś to może zrobić, natomiast jeżeli taka sprawa wyjdzie, to z jednej strony inwestor poświadczy nieprawdę, bo nie w dokumentach przy zawieraniu umowy o IKE on informuje, czy posiada inne IKE, czy nie, czyli tu musiałby poświadczyć nieprawdę, a poza tym dochody z takiego w cudzysłowie legalnego IKE są opodatkowane w wysokości aż 75%, czyli wyżej niż podatek belki.
No tak. Okej, okay, jasne. Ale jak dochod, czyli nie 19, 75, tak?
75%. Zwykłe IKE.
Czyli nie ma kara za kłamstwo.
Natomiast jeżeli ktoś oszczędza na więcej niż 7 IKE, od każdego IKE zapłaci 75% podatku od zysku.
A to nie widziałem. Ja po prostu myślałem, że nie wiem, tam, gdzie deklaruję pierwsze, to jest mam, a reszta to po prostu nie funkcjonuje. Także to ja po prostu jestem karany
jest
za kłamstwo.
Sankcja karno-skarbowa.
No i może słusznie. To jest fajnie. Dobrze, a powiedz mi, czy orientujesz się, jakie mniej więcej są przeciętne wartości rachunków tych indywidualnych kont emerytalnych Polaków. No bo mówiliśmy tak, że na początku można było wpłacać w okolicach 3 tysięcy, potem 4, od tego roku 9.
Tak. I w przyszłym roku będzie nie mniej.
Czyli jakby ktoś wpłacał od tego 2004 roku pełne kwoty, to powinien mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych na rachunku, prawda?
A gdyby ktoś wpłacał tylko nominały co rok i nawet na tym nie zarabiał, to miałby w tej chwili kwotę przekraczającą między 25 a 30 tysięcy, gdyby wykorzystywał pełny limit. Natomiast średnio tego praktyka, limitu właśnie. Nikt nie wykorzystuje, bo w tej chwili mamy, tak jak mówiłem, tych rachunków 833 tysiące, natomiast wartość aktywów na tych rachunkach to jest nieco ponad 1,8 miliarda złotych, czyli średni rachunek IKE wynosi około 2100 zł. Średni.
To nie oszczędzamy zbyt efektywnie, tak powiem, cierpliwie i systematycznie. Nie mogę pozwolić sobie na kłóźliwą uwagę.
Pełne limity, inni nie. Za pierwsze półrocze 2009 roku średnio każdy wpłacił 1000 zł. Natomiast jeżeli przyjrzymy się tym czterem typom rachunków, to ewidentnie największe wpłaty i największe zgromadzone aktywa mamy na rachunkach maklerskich.
Na bankowych takich indeks, bo nie indeksach, tylko rachunkach, czyli tak, nie wiem, takich najprostszych, także wpłacam, to jest taka lokata terminowa. Jak jest mniej więcej średnia wartość takiego rachunku?
Może najpierw zacznijmy od tego, jak się rozkładają te rachunki między poszczególne typy, bo zdecydowanie najwięcej, ponad 3/4 to są rachunki w zakładach ubezpieczeń. 3/4, ponad 600 tysięcy to są rachunki w zakładach ubezpieczeń.
Czy to znaczy, że to są takie
polisy?
No to są różnego rodzaju polisy. Ja wiem, jak to wygląda. Że to wygląda, to w ogóle praktyka mówi tak, przychodzi, to my to przerabiamy na co dzień, przychodzi młody człowiek do pani w okienku, mówi, dzień dobry, proszę, tu się chciałam ubezpieczyć. A ta pani go pyta, młody człowieku, czy oszczędzasz na emeryturę? On zawstydzony mówi nie, a ona mówi, świetnie, mam dla ciebie super produkt. No tak, to właśnie tak się zawiera te transakcje. Tak,
no i tutaj najbardziej aktywni są sprzedawcy tego typu usług, bo dobrze się sprzedają w Polsce polisy na życie, a jeżeli jeszcze jest jakaś ulga podatkowa, to sprzedają się tym lepiej.
Tak, dokładnie. Czy oszczędzasz na emeryturę? Mówi, ten zawstydzony młody człowiek się przyznaje, że nie, no i dostaje mu oferowany takowyż produkt, który łączy, tak, część ubezpieczeniowa i część tam inwestycyjna.
Tak? Dokładnie tak. Czyli mamy tych rachunków ponad 600 tysięcy. To jest stan na 30 czerwca 2009 roku. Drugie w tym rankingu są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, gdzie jest 170 tysięcy rejestrów otwartych.
Bez części ubezpieczeniowej teraz.
Tak, dokładnie. Jednostki TFI różnego rodzaju, różnej maści. Na trzecim miejscu są banki, gdzie jest niemal 34 tysięcy rachunków. I na samym końcu domy maklerskie, gdzie jest rachunków 10,5 tysiąca. Ale to może również wynikać z tego, że w połowie roku tylko 4 domy maklerskie prowadziły IKE.
Wy teraz wprowadziliście niedawno, tak, przed sekundą, że tak powiem.
Dokładnie i wydaje mi się, że ten produkt, który wprowadził BOŚ, czyli IKE, no chyba dość dobrze się przyjmie. Pierwsze dni pokazują, że jest duże zainteresowanie.
A kto to jeszcze miał? Chyba BRE miało, z tego co kojarzę.
BRE, Dom Maklerski Banku Zachodniego WBK. I zdaje się PKO BP, z tym, że tam głównie były proponowane, nie wiem jak teraz to wygląda, obligacje dziesięcioletnie, które właśnie specjalnie zostały stworzone po to, żeby ludzie właśnie je kupywali z myślą o IKE.
Rozumiem, no dobra, okay.
Czyli ta mała liczba...
taka proporcja jednak jest od takiego najbardziej typowego do coraz, że tak powiem, rozumiem.
Natomiast ta struktura może się zmieniać, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę zmiany, jakie zachodzą, czyli 2009 do 2008, to najwięcej aktywów i najwięcej rachunków przybyło w domach maklerskich. W pozostałych wszystkich grupach spadają aktywa, spada liczba rachunków. Domy maklerskie to jest jedyna grupa, gdzie rachunków cały czas przybywa. Więc można powiedzieć, ten segment
się rozwija. Jakbyśmy tak popatrzyli, tak? Jakby że koniunktura wyjątkowo sprzyjała utracie wartości aktywów, szczególnie w tych dwóch pierwszych typach, co powiedziałeś, tym ubezpieczeniowo-inwestycyjnych i inwestycyjnych, którzy po prostu są zniechęcani. Mówi tak, no o co chodzi? Oszczędzam 5 lat i mam mniej niż płaciłem, tak? To co to za oszczędzanie na emeryturę? Bo z reguły tak jest.
Tak,
gdyby popatrzeć na ostatnie półtora roku,
tak? Z kryzysem finansowym. I ludzie odczuli to poprzez wycenę swoich jednostek.
Tak jest, od 2004 do 2007 w miarę zarobili, a od 2007 do teraz raczej są na głębokim minusie.
Tak, więc mamy tutaj takie powielenie tego, co się dzieje na tradycyjnym rynku TFI, gdzie przeważały umorzenia. Jeżeli chodzi o IKE, przez ostatnie 2 lata było dokładnie tak samo. Natomiast jeżeli chodzi o rachunki maklerskie, tam gdzie my mamy wpływ na to, no wygląda inaczej. Być może to właśnie z tym jest związane, że tutaj osoby czują
świadomi,
i utożsamiają się.
Świadomi inwestorzy.
Dokładnie. Jeżeli ktoś stracił, to utożsamia się z tym i powie, ale to ja straciłem, prawda? Z własnej nieprzymuszonej woli.
Oczywiście, bo w przypadku TFI jest ta sztuczka psychologiczna, że inwestorzy generalnie mówią, że to ci źli zarządzający stracili moje pieniądze.
Często tak jest.
A w biurze maklerskim no to już nie można na nikogo zwalić.
Ale z drugiej strony tak, żeby oddać tutaj trochę honoru zarządzającym. Jeżeli zarabiali po kilkadziesiąt procent, to ci, którzy mieli jednostki, mówili, to nie zarządzający zarobili, to ja zarobiłem.
To ja świetnie wybrałem moment, w którym trzeba było zająć pieniądze. To jest oczywiste. Tak?
Ja zarabiam, a zarządzający
Że zawsze przykład podaję, że mamy inwestora, który ma 10 akcji w portfelu, na 9 stracił, na jednej zyskał, to się będzie w towarzystwie chwalił tą jedną super inwestycję.
No to jest takie typowo ludzkie.
To jest ludzkie i to się nie ma co dziwić. Dobra, ale,
ale wracając właśnie do tych
wartości, mniej więcej to... przeciętnie, ile w takiej, w zależności od typu IKE, ile ludzie posiadają kaset.
I teraz tak. I tu cały czas opieramy się na tych oficjalnych danych z końca czerwca 2009 roku.
Co pół roku, koniec grudnia, tam początek stycznia.
Oczywiście. Tak? Na stronie KNF-u będą z pewnością dostępne raporty. I teraz tak, na koniec czerwca największa wartość średnia rachunku to był rachunek maklerski, 15 tysięcy ponad. W banku średnio zgromadzili posiadacze IKE 6,5 tysiąca ponad, w TFI ponad 3,5 tysiąca, w zakładach ubezpieczeniowych niecałe 1300.
To malutko, ale to dlatego, że oni... ja wiem, dlaczego to pierwsze jest, bo ktoś sobie psychicznie tak mówi w głowie, dobra, odkładam 100 zł miesięcznie, tak? I tam trzeba 150, abstrahuję od kwoty, odkłada i on już nie pamięta, że tam jest to ubezpieczenie. A jednak jest część kwoty zabierana na to, żeby ten zawodnik, tak, płacący był ubezpieczony.
Dokładnie tak. Natomiast nazwijmy to w tych takich zbiorowych formach IKE. Często są to jakieś plany systematycznego oszczędzania opierające się na 50-100 zł, systematycznie odprowadzane, więc rzadko kto z tego limitu pełnego korzysta.
Czyli można powiedzieć tam dużo, 1,5 tysiąca rocznie, 2 tysiące rocznie.
Dużo osób o niskich dochodach, które jednak starają się myśleć o emeryturze i mogą odkładać.
Znaczy w ogóle tak należy pochwalić się te wszystkie osoby, które oszczędzają, że oszczędzają. Tak? Ja nie chciał tutaj, jak nie wiem, czy zdążę się zorientować, moje zdanie na temat oszczędzania w różnego rodzaju TFI jest negatywne, tak? To nie chciałbym, broń Boże, to jakby podchodzić negatywnie do osób, które tam oszczędzają. To bardzo dobrze, że w ogóle oszczędzają. Tak?
Oczywiście.
Jakby tu w kontekście tych statystyk, które podałeś na samym początku, że nie dość, że nie jest tyle, co przewidywał ustawodawca, to jeszcze maleje. Także...
Natomiast niewykluczone, że to się zmieni, bo poza IKE mamy też pracownicze programy emerytalne. To jest osobna sprawa, natomiast wielu pracodawców, szczególnie duże firmy, utworzyło pracownicze programy emerytalne, gdzie część wynagrodzenia jest właśnie przeznaczana na ten trzeci filar. I ustawodawca dał nam taką możliwość, że te środki, które mamy w tym trzecim filarze w ramach pracowniczego programu emerytalnego, też możemy przenieść na własne IKE. Ja to zrobiłem. Kiedyś pracowałem w domu maklerskim Pekao S.A., gdzie pracownicy byli objęci tym programem. Kiedy zmieniłem pracę, te środki nadal pracowały. Można powiedzieć tak, nie do końca byłem zadowolony z wyników i kiedy pojawiła się możliwość, dokonałem wypłaty transferowej na własne IKE i teraz sam odpowiadam za wyniki inwestycji.
No tak, tak. Teraz nie ma, ale to jest z jednej strony dobrze, bo sam odpowiadasz, a z drugiej strony źle, bo nie będziesz mógł zrzucić winy na kogoś innego.
Dobra. No tak, ale jest taka możliwość, więc można powiedzieć, zmiany w ustawie IKE zaczynają iść w dobrym kierunku. Może jeszcze nie tym optymalnym, ale kilka naprawdę dobrych zmian zostało dokonanych.
Dobra, mam takie pytanie odnośnie, jak patrzycie, wiem, to w Bosiu od niedawna macie to IKE, ale tam jak patrzycie może jakąkolwiek strukturę portfeli klientów. Co dominuje w takich portfelach? Czy ludzie kupują akcje jakieś, nie wiem, dywidendowe, czy raczej koncentrują się w większości na obligacjach? Mniej więcej, bo ustaliliśmy, że nie mogą w pochodne inwestować. Tak, no i dobra, to nie inwestują. To...
Za wcześnie.
Może
za wcześnie, jeżeli chodzi
o... Może i dobrze,
bo
pokusa spekulacji jest tak ogromna. A nie wiesz, że mamy u konkurentów tak.
To znaczy raczej nikt się takimi informacjami nie chwali i w tych opracowaniach KNF-u też nie ma informacji.
A z rozmów z inwestorami, bo to mnie bardzo ciekawi, co ci inwestorzy kupują na rachunku maklerskim.
A część,
bo ja bym kupował obligacje. Tak?
Część aktywnie inwestuje na giełdzie. Z swojego czasu Parkiet opisywał sytuację inwestora, który już nie kilkukrotnie, ale chyba kilkaset procent.
Tak, już ma 150 tysięcy na swoje IKE.
Tak, powiększył wartość aktywów, czyli możliwość jest. Gdyby to było na zwykłym rachunku, to można sobie tylko wyobrazić, ile on by od tego zapłacił podatku.
Tak jest.
Prawda? Natomiast IKE daje taką możliwość, że można aktywnie obracać akcjami, bo sam sposób funkcjonowania rachunku, możliwość zawierania transakcji technicznie jest dokładnie taki sam, przynajmniej w osi, jak na zwykłym rachunku.
Oprócz kontraktów. O pochodzą,
oczywiście, natomiast sam sposób zawierania transakcji, czyli osoba, która otwiera sobie rachunek w BOSiu, loguje się do rachunku, może wybrać, czy chce się zalokować na rachunek tradycyjny, na rachunek IKE, na rachunek forexowy, jeżeli taki posiada, czy na rachunek praw pochodnych. Czyli można powiedzieć, pod jednym hasłem są wszystkie rachunki.
Jasne, faktycznie, jeżeli ktoś jest dobrym inwestorem, tak, na takich nie brakuje, tak, tylko...
Oczywiście, natomiast
jeżeli... Często, że go dobrze kamuflują, to oczywiście może też na emeryturę oszczędzać, tak, bo poprawię, że spekulując.
Tak, że... natomiast jeżeli ktoś jest ostrożnym inwestorem, to ja bym też zachęcał do tego, żeby otwierać rachunki maklerskie, bo po co kupować obligacje zwykłe, prawda, i trzymać je do wykupu, jeżeli można te same obligacje kupić sobie na IKE i nie zapłacić 19% podatku.
Tak, szczególnie, jeżeli myślimy tam o inwestowaniu tym.
Dokładnie, w kontekście a są takie emerytalne. Osoby, szczególnie starsze, które systematycznie kupują obligacje i co rok, czy co dwa lata, czy co
odnawiają
czy zapisują się w ramach holowania.
To dla nich to już jest IKE wymarzone.
Tak, takie... i te osoby mają krótki czas do emerytury, często, i mogą sobie pozwolić na to, żeby 5 nawet lat
tak jest,
bo to... odkładać właśnie na te obligacje i dla nich to jest duża różnica.
Dla takich osób to już w ogóle wymarzone jest.
Oczywiście, tak, coś w tym jest, że osoby starsze rozróżniają każdą złotówkę. Osoby młodsze już z dokładnością do 10 zł. Tak można zażartować. Czyli dla osób starszych to jest naprawdę dobry sposób, żeby kupować obligacje.
To jest tak, że im kto jest starszy, tym częściej dowiaduje się albo próbuje się dowiedzieć, jaka czeka go emerytura. Wiesz? I to dlatego może. To
albo już emeryturę dostaje, bo co ciekawe.
Albo dostaje i widzi i myśli, o kurczę, to jednak trzeba troszkę poszczędzać.
Bo będąc na emeryturę też można założyć IKE.
Też?
Tak. Emeryci mogą zakładać IKE, tylko tu jest, tu jest jeden kruczek.
Czyli jak ja mam IKE, to ja go nie muszę rozwiązać przed 65 roku. Mogę sobie tam poszczędzać. Czy dobrze się czuję, tak?
Tak, czyli można powiedzieć
tak. Stwierdzam, że dożyję setki.
Otworzyliśmy sobie IKE, przechodzimy na emeryturę, nie musimy go wcale zamykać. Możemy w dalszym ciągu wpłacać, odkładać. Natomiast jeżeli jesteśmy na emeryturze i nas skusi, żeby to IKE zamknąć albo część środków wypłacić i w konsekwencji wypłacać już kolejne, bo to się z tym wiąże, kolejnego IKE już nie otworzymy, ani nowych środków nie wpłacimy. Jeżeli jesteśmy przed emeryturą, to możemy IKE zamknąć, otworzymy kolejne. Będąc na emeryturze, jeżeli IKE zamkniemy, kolejnego już nie otworzymy.
A czy będąc na emeryturze i mając to stare, otwarte IKE, możemy tam dopłacać pieniądze?
Możemy.
Możemy.
Wyznacznikiem jest to, czy zaczęliśmy wypłacać. Jak zaczęliśmy wypłacać, koniec z wpłatami, koniec z IKE.
Jasne. Dobra, chciałem Cię jeszcze zapytać, a czy miałem wniosek jeszcze tutaj kończę znaczenie. Wniosek jest takie, że jakby ci klienci, którzy oszczędzają poprzez biuro maklerskie, są, mam wrażenie, najbardziej uświadomionymi klientami.
Tak, najbardziej świadomy, najbardziej aktywnie.
Wiąże się, to wynika wprost wręcz z tej wysokości rachunków.
Bo mówiliśmy też o wysokości rachunków, ale też w statystykach jest informacja o wpłatach, jakie były dokonywane w 2009. Tak, średnio na rachunek maklerski inwestorzy wpłacili ponad 4,5 tysiąca w 2009 roku, a w towarzystwach ubezpieczeniowych niecałe 700 zł. Czyli można powiedzieć, inwestorzy w domach maklerskich też wpłacają średnie wyższe kwoty niż w innych instytucjach. Czyli są to, można powiedzieć, w jakiś sposób ludzie bardziej i zorientowani, ale też i bardziej majętni.
Jasne. No cóż, to jakby tutaj wybór jest każdego. No co by nie było, to ja tak czasem zachęcam do oszczędzania. Tak? Bo mając na uwadze te wszystkie statystyki, które z mojego punktu widzenia są przerażające, to jakakolwiek forma, tak to nie wybierze, to i tak będzie dobrze.
Oczywiście i wbrew pozorom, tak jak się często uważa, nie zawsze tylko kobiety są zapobiegliwe, bo różnica między kobietami a mężczyznami, którzy decydują się na otwarcie IKE, jest stosunkowo niewielka. I są tylko różnice w pewnych grupach wiekowych, natomiast można powiedzieć w dużym uproszczeniu, że to się rozkłada po połowie, czyli mężczyźni też potrafią zadbać o swoją emeryturę.
Dobra, skoro na koniec, już jakby mniej związane z IKE, ale jakby to jest z tym oszczędzaniem emerytalnym, chciałem Cię zapytać o Twoją opinię na temat pomysłu rządu, żeby zabrać OFE, czyli drugiemu filarowi z kolei, te pieniądze, które OFE przeznaczały na zakup obligacji i żeby robił to, nie wiem, za nie ZUS, czy... Skomentuj, jak z Twojego punktu widzenia ten pomysł wygląda.
Przyznam, ja nie jestem zwolennikiem majstrowania w przepisach, które obowiązują i mają założenie obowiązywać na długie lata. Natomiast sam ten projekt ma swoje plusy, zgodzę się. Natomiast ja bym go nieco zmodyfikował. A dlaczego? Zacznijmy od kosztu. W tej chwili stawki, jakie pobierają OFE, zostały obniżone z 7 na maksymalnie 3,5%.
A to jest ta stawka 7 to jest za zarządzanie, czy za to, jak ja przychodzę
nie,
i wpłacam?
To są stawki od tych środków, które przekazuje ZUS do OFE.
To jest tak zwana opłata dystrybucyjna, że się tak wyrażę. Tak? Czyli jak ja wpłacam i one zanim przeliczą na jakiekolwiek jednostki, to mi zabierają
3%. Tak, jeżeli ZUS przekazuje 100, no to pomnażane jest tylko 93. To jest bardzo dużo. I jeżeli ponad połowa naszych środków jest w obligacjach, to możemy sobie przy obecnym poziomie stóp procentowych tylko wyobrazić, że w zasadzie...
Dwa lata muszą minąć, albo półtora roku, zanim ja w ogóle odzyskam te 100.
Dokładnie.
Ja w ogóle wrócę do kwoty, którą wpłaciłem.
Natomiast gdybyśmy samodzielnie kupowali za to obligacje, no to powiedzmy bylibyśmy rocznie o te 3,5% do przodu. Gdyby to robił ZUS i faktycznie te same obligacje kupował,
no to też bylibyśmy o te 3,5% w tej części, która stanowi ponad połowę naszych odprowadzanych składek do przodu. Czyli z punktu widzenia osoby, która myśli o emeryturze, to byłby dobry pomysł. Z punktu widzenia prowadzenia biznesu zły. Natomiast być może znajdzie się jakieś pyrusowe rozwiązania. Takim rozwiązaniem byłoby to,
żeby... Nie zrozumiałem na przykład z którego punktu widzenia zły, bo nie zrozumiałem.
Z punktu widzenia firm, które prowadzą otwarte fundusze emerytalne.
To mnie niewiele interesuje, przyznam szczerze.
Ale trzeba brać również pod uwagę ich punkt widzenia. My mówimy jako przyszli emeryci.
No właśnie,
dla nas byłoby dobre rozwiązanie, aby jak najwięcej środków pracowało na jak najniższych opłatach prowizyjnych. Natomiast jeżeli ktoś prowadzi przedsiębiorstwo, postawmy się z drugiej strony, no to dla niego jest to jakieś zaburzenie, prawda, prowadzonej działalności. I wydaje mi się, że zmiany powinny pójść, żeby zadowolić jednych i drugich w tym kierunku, aby nastąpiło różnicowanie
opłat.
typów opłat i typów klas aktywów, prawda? Czyli na przykład, aby osoba mogła sobie wybierać, czy chce inwestować agresywnie i wtedy na przykład od składek jest odprowadzane 3%, czy jest skłonna inwestować bardzo bezpiecznie i wtedy jest od tego odprowadzane tylko 0,5%. Prawda?
Rozumiem. No na przykład tak.
I w tym momencie aktywa mogłyby zostać zachowane w OFE, a przyszłych emerytów nie obciążałyby tak duże koszty jak w tej chwili.
Jasne.
Bo są takie pomysły, aby różnicować, prawda?
Znaczy ja nie ukrywam tak gdzieś prywatną opinią. Ja uważam pomysł za to, żeby moje pieniądze oddać jakiejś firmie prywatnej, która będzie moimi pieniędzmi zarządzała, tak? I pobierała te opłaty za iście zbójecki. Tak? Ja wiem, że to jest pewien przymus oszczędzania. Gdyby nie to, to co tu widzimy po przykładach IKE, to nikt by nie oszczędzał. Ja bym tak, mam to w nosie, ja bym oszczędzał. Tak? Gdyby te pieniądze trafiły do mnie.
Tak, tak. Natomiast generalnie jak system był tworzony, to chodziło też o to, żeby ograniczyć rolę ZUS-u, bo prawda, przypomnijmy sobie o tym, że kiedyś nieważne ile się pracowało, nieważne ile się zarabiało, emerytury były uśrednione. Natomiast w momencie reformy emerytalnej pojawiła się koncepcja kapitału początkowego. I to jest jakaś niewątpliwa zasługa, którą trzeba wiązać z OFE. Że jest tam kapitał początkowy, gdzie w zależności od tego, ile wpłacimy, nawet do ZUS-u, to wtedy nasze emerytury są większe lub niższe. Czyli kilka takich korzystnych zmian udało się przemyśleć, bo gdyby OFE nie powstały, to dalej byśmy tą dziurę budżetową ZUS-u łatali i później dostawali po 500 zł średnio emerytury.
Nie, no tak, tak, oczywiście, no to już jakby nie poruszamy jakby tematu jakości zarządzania pieniędzmi w ZUS-ie, tak?
No natomiast musimy myśleć o sobie, czyli tak, aby składki były jak najniższe i jak największa część odprowadzonej składki po prostu na siebie pracowała, bo jeżeli mamy, prawda, tak trudne 2 lata jak ostatnio, no to w zasadzie nie zarobiliśmy w zasadzie nic. Nie?
Znaczy, gdyby... straciliśmy.
Dokładnie.
Jeżeli ktoś nagle rozpoczął swoją przygodę z oszczędzaniem w kontekście emerytalnym w połowie 2007 roku, to jeszcze długo będzie oszczędzał.
A gdyby opłaty były niższe, wyglądałoby to inaczej.
A, dokładnie. To wpływ opłat za zarządzanie jest osobnym tematem, także to jest dla nas... To jest między innymi przyczyna, dla którego jestem przeciwnikiem oszczędzania przez TFI, także...
No, trzeba po prostu wszystko dokładnie sobie skalkulować, bo czasami... W dalszym ciągu pojawiają się gdzieś gwiazdki, jakiś drobny druczek, albo jakieś takie opłaty karne, które gdzieś tam nam umkną, bo umowy są coraz bardziej rozbudowane, więc,
jeżeli czegoś nie ma, tym bardziej to jakby tutaj, się czytać. Jakby tu sobie troszkę pobawić się takimi kalkulatorami emerytalnymi, to tym bardziej powinien sam usiąść przy biurku i powiedzieć, dobra, to gdzie ja to IKE otwieram? Tak, to powinien być podstawowy wniosek. No i my zachęcamy tutaj po tym, co widać, do jakichś takich form samodzielnego oszczędzania, bo jak widać, samodzielne oszczędzanie, nawet bezpieczne, kupowanie obligacji jest bardzo opłacalne w porównaniu z jakimiś alternatywnymi formami.
Mamy nad tym kontrolę.
Tak jest,
mamy nad tym kontrolę, bo co prawda, nawet w tej chwili, kiedy pojawiły się parasole, to w ramach IKE można sobie przenosić aktywa między różnego rodzaju funduszami mniej lub bardziej bezpiecznymi, natomiast umówmy się, jest to i bardziej uciążliwe, no i w zasadzie nie do końca wiemy, jaką strategię przyjmie dany zarządzający. My na przykład oczekujemy, że będą wzrosty całego rynku, a zarządzający uzna, tak, będą wzrosty, ale małych i średnich spółek. A małe i średnie spółki właśnie nie będą rosły, tylko będą rosły duże, prawda? Czyli można powiedzieć, podchodzimy podobnie, a wyniki są różne. Natomiast jeżeli uważamy, że będą wzrosty i będą rosły spółki, czy duże, czy małe, no to takie spółki sobie kupimy sami.
Tak, no i wtedy jesteśmy sami kowalami własnego losu. To jest chyba to bardzo ważne. Nie mamy do nikogo pretensji, to my sami pracujemy własnego. Na emeryturę.
Dokładnie.
To jest
czyli te warto wykorzystywać, bo wiele osób mówiło, że limity są niskie, więc po co bawić się w zakładanie rachunku maklerskiego, skoro tak mało można wpłacić, co można zarobić z 5 tysiącami, prawda? Natomiast jeżeli to już jest blisko 10 tysięcy, za rok będzie 10 tysięcy, to przez 2 lata mamy już 20 tysięcy.
Tak, tak, nie, no to jakby średnia wartość rachunku, o którym tutaj mówiłeś, przeczy argumentom, że limity są niskie, bo widać, tak, że nikt tego albo prawie nikt nie wykorzystuje.
Dokładnie. W domach maklerskich ta wartość jest cały czas wysoka, co tylko pokazuje, że no jest potrzeba
oszczędzania. Wszystko jest okej z tymi limitami.
Dokładnie. Tylko cały czas przydałyby się jakieś dodatkowe zachęty, no ale przy obecnej sytuacji budżetu chyba
tak, że będzie na to. Oczywiście ja marzę o tym, żeby chociaż część kwot wpłacanych do IKE, żeby chociaż część, jakiś procent można było odpisać, nie wiem, od dochodu, podatku i tak dalej. Coś takiego. To byłoby fantastyczne rozwiązanie, które moim zdaniem dałoby ogromnego kopa temu, nie wiem, jakby rynkowi, prawda? Tak, także...
Przynajmniej część, no bo prawie wszystkie ulgi znikły. Natomiast tak sięgając pamięcią, kiedyś były nawet ulgi związane z zakupem obligacji. Ale pamiętam, bo z tego korzystałem. Można było zakupić obligacje, obniżyć sobie podstawę opodatkowania. Wtedy Skarbowi Państwa czy Ministerstwu Finansów zależało, żeby sprzedawać, promować obligacje. Jeżeli Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Pracy, Polityki Socjalnej będzie naprawdę zależeć, żeby promować IKE, to wprowadzą jakąś ulgę. Widocznie w tej chwili nie do końca tak zależy decydentom, żeby to promować i nie do końca chyba są jakieś takie przesłanki ekonomiczne z uwagi na kryzys.
No tak, mam nadzieję tylko, że ja doczekam przed swoją emeryturą na jakiekolwiek inne zachęty.
Oby. Są cały czas różnego rodzaju takie grupy nacisku, prawda? Nawet powstał projekt obywatelski, który trafił do Sejmu, właśnie związany z promowaniem IKE, więc pozostaje nam liczyć, że będą tacy, którzy będą cały czas trzymać rękę na pulsie.
Dobra. Pięknie dziękuję. To myślę, że było bardzo pouczające dla naszych słuchaczy. To przypomnę, że podcast ukaże się 21 grudnia, więc za 3 dni Wigilia. To pozostaje nam życzyć słuchaczom wesołych świąt i jakichś takich może życzeń związanych z rynkiem kapitałowym.
Dokładnie, spokojny świąt i żeby, nawet jeżeli nie będzie rajdu świętego Mikołaja, żeby ten święty Mikołaj w końcówce roku nie zniknął, żeby przynajmniej, jak ja to mówię, rynek zachowywał się w końcu roku przyzwoicie.
Niech trend.
Tego wszystkim życzę.
Tak. Ja jestem fanem Gwiezdnych Wojen. Mi się zawsze podobało takie życzenie, niech trend będzie z wami.
Niech trend będzie z wami.
W którąkolwiek stronę nie grać.
Dokładnie, a decyzje inwestycyjne były tylko słuszne, prawda?
Okej, dobrze. Do usłyszenia po świętach, ale jeszcze w starym roku, bo to był 44, albo przecież pogubiłem się. To
43?
43 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywał
Jacek Dyszko.
Pięknie dziękuję, do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo.